opowieści dzikiej treści.
Fotograf i miłośnik żurawi Piotr Dziełakowski, który zaraz nam pewnie opowie, dlaczego listopadowy las jest równie przekonujący jak majowy. Dobry wieczór, Piotrze.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
Bo przypomniało mi się teraz, jak rok temu opowiadałeś o tym, że w listopadzie też jest pięknie w lesie. Taka mgła, nic nie widać.
Listopad, każdy miesiąc ma swoje atrybuty w przyrodzie, tylko trzeba umiejętnie wyszukać tych atrybutów, a powiem szczerze, że listopad jest na tyle ciekawy, bo wiadomo, grudzień już jest bardzo ciemny. Grudzień, styczeń zawsze są bardzo ciemne miesiące. Wiadomo dlaczego, dlatego że jesteśmy wtedy w tej takiej pełnej zimie, kiedy te noce są najdłuższe, a listopad jeszcze gdzieś tam potrafi to światełko się przebić. W tym listopadzie jeszcze nie jest takie złe, takie, a do tego te spadki temperatury, do tego przepiękna kolorystyka liści, bo to przecież praktycznie żółto się robi, czerwono i ta mgła.
Wyobraziłam sobie, Piotrze, jak za parę lat, o ile oczywiście audycja będzie trwała i będziemy rozmawiać, powspominamy sobie zimę i będziesz mówił tak, pamiętasz ten śnieg w 2004?
Ja pamiętam ten śnieg.
Pamiętasz takich chrząszczeń, taki chrzęst śniegu pod butami, bo ja już powoli zapominam.
Ja już nie pamiętam, bo w tamtym roku tego śniegu było jak na lekarstwo. Przecież ja w tamtym roku polowałem i w tym roku oczywiście, bo tu mówimy o tym przełomie zimowym, to przecież ja polowałem cały czas na śnieg i tego śniegu nie było. A trzeba pamiętać, że był taki rok, że śnieg leżał aż do chyba do 4 kwietnia. A w tym roku nie było prawie w ogóle śniegu. I znaczy oczywiście są rejony Polski, gdzie ten śnieg był, ale u nas, w naszym, powiedzmy, w naszym klimacie zielonogórskim, nie wiem, ja z utęsknieniem czekam na ten śnieg.
Pewnie a co przyroda mówi w tym roku? Będzie ten śnieg w Lubuskiem, czy nie?
Powiem szczerze, że prawdopodobnie będzie ostra zima, ponieważ mój przyjaciel z podziemnej góry intensywnie wozi brzozę, czyli drzewo na opał i prawdopodobnie będzie ciężka zima.
Czy historia dzisiejsza została jakoś odnaleziona w czeluściach twoich przepastnych zbiorów?
Długo dzisiaj szukałem, przygotowywałem się do audycji, ponieważ ostatnio nie miałem okazji wyjechać w teren, bo tak jak opowiadałem tydzień temu, realizowałem trwałe prace przy budowie nowej czatowni, na którą pokładam bardzo duże nadzieje. Szukałem i tak zaglądałem na bardzo, bardzo, bardzo dawnych moich zdjęć, chyba nawet 95 roku, jeszcze na slajdach. I przypomniała mi się fajna historia, kiedy wyjechałem na moje wakacje leśne pod namiot. Mieszkałem w lesie, na takim polu kempingowym. I zawsze rano budziłem się bardzo wcześnie i wychodziłem na takie krótkie wypady do lasu, dopóki jeszcze było odpowiednie światło. Jeszcze pamiętam, wtedy miałem aparat marki Zenit 122, taki pentakona 200 mm obiektyw, no to nie był szał, ale do młodego człowieka i mówimy o czasach, kiedy po prostu, no powiem szczerze, że kupno czegokolwiek to graniczyło z cudem, bo nawet jak się miało pieniądze, to ciężko było cokolwiek dostać, a dla mnie to był taki czas, te lata 90., kiedy tych pieniędzy w ogóle nie miałem i musiałem bardzo dużo, jak to się mówi, odkładać i rezygnować z wielu, wielu, wielu innych rzeczy, żeby tylko ten aparat kupić. I pamiętam, któregoś dnia wyszedłem bardzo wcześnie rano i wydawało mi się, że znam las. I poszedłem na taką sobie znaną, bardzo ciekawą polankę. Zresztą ja kiedyś opowiadałem tą historię, że na tej polance udało mi się sfotografować żmiję zygzakowatą. Fakt, że myślałem, że to jest za skroniec. Ja tą historię kiedyś opowiadałem. Ale poszedłem na tą polankę, bo ta polanka zawsze słynęła z tego, że coś się na niej działo, bo była bardzo fajna, nasłoneczniona, w tle było przepiękne jezioro. Poszedłem na tą polankę, jak zawsze była, był to dosłownie kilka sekund przed wschodem słońca i usiadłem. Patrzę, jak tylko usiadłem, to patrzę, że wyszedł na tą polanę piękny lis. I ten lis cały czas patrzył się do góry w kierunku korony drzew. Ja mówię, co on tak obserwuje w tych koronach drzew? Nie miałem lornetki, tylko miałem ten obiektyw, ten teleobiektyw, ale 200 mm w przyrodzie to jest bardzo mało, więc musiałem po cichu spróbować podejść do tego lisa, ale byłem niedoświadczony, to młody człowiek jeszcze. I oczywiście lis po pierwszych mógł dwóch, trzech, czterech krokach uciekł, więc te polowanie moim aparatem bez krawołowy się nie udały. Ale cały czas byłem zainteresowany tym, co on tak obserwował. I podszedłem do tego, do tych koron drzew, patrzę, a tam dosłownie 3,5 metra nad moją głową siedzi sobie wiewióreczka, więc ja od razu aparacik ustawiłem, nie była zbyt wysoko, to nie jak teraz, że tylko chlas i się autofokus ustawia zdjęcie, tylko wtedy trzeba było taki klinowy system ostrzenia, że trzeba było tam tą linię nakierować i ona się tam zbiegała i dopiero się robiło zdjęcie i samo klapnięcie tego zenita było tak ciężkie, że jak wybuch bomby. Zrobiłem pierwsze zdjęcie, wiewiórka podskoczyła, pobiegła do kolejnego, przeskoczyła przez jednego drzewa na drugie i on oczywiście za nią, jak ten młody mówi, jedno zdjęcie wyszło, może wyjdzie jeszcze lepsze. A zresztą, że ona się to bardzo mi nie dała. Dziwne to było. I tak zacząłem sobie biec prawie za tą wiewiórką i ona tak spokojnie popatrzyła, czy ją dojdę, czy nie. I mówię w końcu, może nie będę biec, tylko będę szedł, żeby może ją za bardzo straszę. Więc przestałem biec i tak idę do kolejnego drzewa. I próbuję, kiedy ona stoi, patrzy się. Był taki moment, że byłem praktycznie prawie, że gdzieś około 1,80 m, 2 metry przed nią i ustawiam ostrość. Zanim tą ostrość ustawiłem, zanim klasnąłem, to ta wiewióreczka sobie znowu do góry i znowu próba ostrości. I wiewióreczka znowu chyć na drugie drzewko, więc ja znowu po cichu, powoli idę do kolejnego drzewa. I tak się za nią rozpędziłem, że w pewnym momencie patrzę, że nie wiem, gdzie jestem. Wiewiórka skoczyła bardzo wysoko w korony, patrzy się na mnie, być może jakby mnie specjalnie wyciągnęła głęboko w las, a ja tego lasu za bardzo nie znałem, bo byłem tam pierwszy raz. I stoję i się zastanawiam, gdzie teraz pójść. Nie znam tego terenu. Las jak las. Najgorsze to są właśnie te lasy takie gospodarcze, czyli jak są sama sosna, tam wszędzie jest tak samo. No i mówię, dobrze. Nie zorientowałem się też do końca, czy powinienem iść w kierunku słońca, czy mieć słońce za plecami. Jak stary harcerz powinien wiedzieć. Ale ta sytuacja z pogoni za tą wiewiórką, ten brak doświadczenia spowodowało, że stałem. No dobra, idę prosto. Na pewno trafię. Idę, jakoś może 35 do 40 minut idę, patrzę, idzie człowiek. O, jest nadzieja. Dopadłem pana i pytam się, czy ja dobrze idę w kierunku Jeziora Orzechowego. On mówił, proszę pana, niestety nie idzie pan dobrze, trzeba iść z powrotem. Więc co najmniej godzinę straciłem, ale całe szczęście pan mi bardzo dobrze wytłumaczył, jak dojść i spokojnie sobie wróciłem tą drogą. Oczywiście to teraz to przeglądnie zobaczyć zdjęcie. Byłem strasznie podniecony tym, jak to zdjęcie wiewiórki mi wyszło. No i oczywiście później, zanim tą kliszę wywołałem, to zobaczyłem, jak to wygląda. Zdjęcie oczywiście jedno, jedyne wyszło i cieszę się, do tego czasu to zdjęcie mam i dzisiaj miałem okazję spoglądać na to zdjęcie. I powiem szczerze, że to był pierwszy i ostatni raz, jak na manowce sprowadziła mnie wiewiórka.
No, Piotrze, muszę przyznać, że nie spodziewałam się, że zgubisz się w lesie, no ale to
Zgubiłem się kilka razy.
O, to być może kolejne historie. Myślę, że...
było kilka tych zagubień ścieżki, tak więc, a zwłaszcza kiedy idziesz po tropie i zapomnisz się i przestajesz zwracać uwagę na bardzo ważne rzeczy.
Jakież to zwierzęta cię inne wywiodły na manowce, ale to pewnie historie czy na inny czas, na inne między nami zwierzętami. Dziękuję bardzo w takim razie.
Dobranoc.